Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. Z nami jest ksiądz Mariusz Sokołowski, Chrystusowiec. Ksiądz mi zapowiedział zwarta, gotowa, ale to tak jest, kiedy siada się ksiądz Mariusz, zresztą o tym dobrze wie, kiedy się siada przy mikrofonie i kiedy zapala się to światełko czerwone, to człowiek musi się zewrzeć w sobie po prostu. A więc to robimy. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam i zapraszam do słuchania naszej audycji. Dzisiaj taki temat może mniej związany z tematyką naszych audycji, bowiem będziemy mówili o misjach na Kubie. Naszym gościem jest ksiądz dr Adam Czerwiński. Już ksiądz jest z nami, telefonicznie niestety. Halo?
Halo, halo, witam serdecznie. Ksiądz Adam Czerwiński, kłaniam się serdecznie i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco i serdecznie.
Właśnie mówię niestety telefonicznie, bowiem ksiądz zbiegł z kościoła przed samą audycją.
Tak, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich z parafii w Gostkowie, gdzie dzisiaj miałem szczęście przebywać i dzielić się świadectwem pracy i posługi misyjnej właśnie na Kubie.
Ale to proszę księdza doktora, to nic nowego dla księdza będzie za chwileczkę, bo będzie jak gdyby kontynuacja czy tego, co ksiądz przed chwilą w kościele mówił do wiernych, prawda?
Tak.
Myślę, że może jakieś wątki poszerzymy, no ale to się okaże. Drodzy Państwo, od czasu do czasu Państwo wiedzą, Państwo, którzy słuchają tych audycji, wiedzą Państwo, że szczególnie w okresie letnim jak się ma szansę spotkania jakiegoś misjonarza gdzieś tak prywatnie, półprywatnie, to zapraszamy taką osobę, takiego misjonarza do studia po to, żeby podzielił się swoim doświadczeniem misji. No z wielu względów nie będziemy tu tych wszystkich przyczyn wymieniać, ale myślę, że to jest takie przez nas, radiosłuchacze, przez nas, którzy słuchają misjonarza, to jest takie dotknięcie innego świata, ale też myślę wzbudzanie w nas poczucia odpowiedzialności za tych ludzi, którzy gdzieś tam indziej mieszkają, którzy też dążą do Pana Boga. I o to nam chodzi tutaj w tych audycjach, żebyśmy szczególnie tym osobom, które mają może problemy w takim konkretnym działaniu, bo są chore, bo są jakoś tak odizolowane w domu, żeby te osoby miały szansę też jakoś włączyć się w tę misyjność Kościoła poprzez wspieranie chociażby modlitewne misjonarzy. Księże Adamie, ksiądz doktor Adam Czerwiński, misjonarz na Kubie. I najpierw proszę księdza kilka słów o sobie, bo to tak zawsze, kiedy się słucha kogoś, to dobrze wiedzieć, co to jest za osoba. Ksiądz jest młodą osobą.
No szczęść Boże, ksiądz Adam Czerwiński, czy młodą? Tak, 15 lat jestem kapłanem, przez 12 lat kapłanem diecezji toruńskiej, przez 12 lat posługiwałem jako wikariusz w różnych parafiach, w większości to w Toruniu, 5 lat posługiwałem na toruńskich Brzostach, później w parafii Chrystusa Króla, rok czasu posługiwałem w Działdownie i później oczekując na permisę, czyli na zgodę, na wyjazd, że tak powiem, ale już ze strony władzy kubańskiej, na wjazd na Kubę, rok czasu posługiwałem też w Bazylice Katedralnej Świętych Janów w Toruniu.
Tak. Ksiądz robił doktorat z
katolickiej nauki społecznej,
ale konkretnie z zasady pomocniczości, bo tak sobie...
Zasady pomocniczości.
Tak, tak. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kojarzy mi się to, że ksiądz ma może w sobie jakąś taką potrzebę rzeczywiście, chociaż to jest zbyt swobodne, jakaś taka analogia może, ale... Być może, że ksiądz ma w sobie potrzebę pomagania ludziom, zauważania ludzi w innej
Myślę,
sytuacji,
tak.
gorszej. I dlaczego może ten tytuł doktoratu też?
No nie wiem, to pewnie Pan Bóg jakoś, Pan Bóg sprawił, ale nie jednak, no każdy misjonarz po zaniesieniu Pana Boga, bo to jest najważniejszy sakramentów, modlitwy, też na różne sposoby stara się pomagać, prawda, bo ta Ewangelia musi być głoszona i słowem, i czynem, i właśnie ta pomoc, to myślę, że to takie
też,
piękne,
tak.
Piękne świadectwo dla tych ludzi. Zresztą oni często to podkreślają, że wszyscy, którzy na Kubę przyjeżdżają, oni się dziwią, że czego my w ogóle, dlaczego zostawiliśmy, prawda, swoją ojczyznę, Europę, o której oni śnią, o której oni marzą, której im się wydaje, że wszystko mamy i przyjeżdżamy do takiego państwa, w którym tak naprawdę nic nie ma i człowiek musi się borykać z wszelkimi trudnościami, przeciwnościami losu, wszelkimi brakami.
Właśnie chciałam księdza zapytać o to, jaka jest Kuba, bo dla nas, no, na przykład dla mnie, która jestem starsza pewnie o pokolenie od księdza, Kuba kojarzy się, no powiem, niedobrze. Fidel Castro, komunizm, prawda, te wszystkie sytuacje, jakiś taki kraj może zniewolenia, no ale teraz, kiedy ja rozmawiałam, to zresztą księdze mówiłam, kiedy rozmawiałam z młodymi ludźmi, to dla nich Kuba to jest kraj wymarzony, wakacje,
Rajska
prawda,
wyspa.
I tak dalej. Także jakim krajem jest Kuba? Tak z perspektywy księdza, który już jest 2 lata.
Tak? Od 2 lat, tak. Rzeczywiście, no, prawda, no, niektórzy, szczególnie młodzi, mają takie wyobrażenie, prawda, Kuby jako rajskiej wyspy, gdzie wiecznie świeci słoneczko, piękna pogoda,
pieśni,
muzyka, cygara,
tak.
Piękne plaże, ale oczywiście to jest iluzja, to jest dla turystów, gdzie przyjeżdżają na chwileczkę, miło spędzają czas i uciekają. I to jest oczywiście ten cały, że tak powiem, ta turystyka należy, czy jest główny dochód i źródło państwa, a tak naprawdę władzy. Więc oni o to dbają i to jest taki kamuflaż, takie jedno wielkie oszustwo.
I my o
że...
tym przede wszystkim wiemy.
Tak,
wiemy
o tym wiemy.
O tych atrakcjach.
Właśnie o tych atrakcjach. Mm-hmm. A tak naprawdę ktoś pięknie śpiewał, że Kuba to wyspa niczym wulkan gorąca,
tak,
i tym się utożsamia, bo z jednej strony jest gorąco, ale z drugiej strony każdego dnia będąc tam zastanawiam się, kiedy ta erupcja tego wulkanu nastąpi, czyli kiedy wyleje się gorycz, żal tego upokorzonego, a nawet uciemiężonego ludu, któremu ta władza i ten system, który tam jest, tak naprawdę, którego pozbawia wszystkiego. Przede wszystkim godności, wolności i nadziei już nie tylko na przyszłość, ale nawet na lepsze jutro. Na Kubie poprzez tą sytuację, która teraz jest, co pogłębiła pandemia, która spowodowała, że tych turystów coraz mniej jest na Kubie, ale też, prawda, przez tą wojnę, przecież Rosja wspierała Kubę, więc na Kubie brakuje teraz, kryzys jest taki, że brakuje wszystkiego. Brakuje jedzenia, środków czystości, brakuje co najważniejsze lekarstw. Nawet w szpitalach nie ma lekarstw. Idąc do szpitala, to najlepiej jak przychodzi z własnym jedzeniem i z własnymi lekarstwami, a co jest, że tak powiem, no, niemożliwością dla zwykłego Kubańczyka.
Tak. Proszę księdza, ksiądz tutaj dotknął troszeczkę jak gdyby lecznictwa i ja oczywiście, ponieważ już zresztą księdzu mówiłam, że moja wiedza o Kubie to same stereotypy i zaczęłam czytać oczywiście w sieci różne informacje na temat Kuby i tam między innymi wyczytałam, że na Kubie jest bardzo dobrze, bardzo wielu lekarzy, że w porównaniu nawet ze Stanami Zjednoczonymi to 82 lekarzy na 10 tysięcy mieszkańców, a w Stanach na przykład 26 lekarzy. A tu ksiądz mówi, że lecznictwo, że takie na niskim poziomie, że lekarstwa...
No tak, no
że...
i to właśnie władza cały czas, że tak powiem, tym się szczyci i cały czas to podkreśla i ludziom wmawia, bo przecież i telewizja, i radio należy do nich właśnie, że tym się różnią od Ameryki, prawda, że mają szkolnictwo za darmo i że tak mają dobrą opiekę medyczną, że mają bardzo dużo lekarzy. Rzeczywiście jest lekarzy bardzo dużo. W każdym dużym mieście jest uniwersytet medyczny. Dużo młodzieży studiuje, nawet w naszej wspólnoty. Ale co z tego, jak ci ludzie, ci lekarze, prawda, mieli życzliwi, może i mamy jakieś kompetencje swoje mają, choć patrząc na tamtych szpitali, jak odwiedzałem chorych, no to nie wiem, jakie tam badania wykonują i jak oni mogą leczyć, ale przede wszystkim nie ma lekarstw. To jest, idąc do szpitala, to często nas, misjonarzy proszą, żebyśmy załatwiali lekarstwa, pukają, stukają, szukają antybiotyków, różnego rodzaju lekarstw, które miałyby pomóc, prawda, w powrocie do zdrowia. To jest takie jedno wielkie przekłamanie, że tak powiem, no jest pod tym względem bardzo ciężko. Zresztą jak się zdarzy jakikolwiek wypadek albo na wsi ktoś mieszka, to jak wzywa pogotowie, to nie przyjedzie. Po prostu tam trzeba zatrzymywać pierwszy lepszy samochód chorego, że tak powiem,
przetransportować
do szpitala na własny użytek. Zresztą sam miałem doświadczenie, że moja kobieta ze wspólnoty, taka bardzo oddana, też chór mi prowadzi w parafii, trafiła z bakterią bardzo jakąś tam poważną, długo leżała w szpitalu, to nawet nie miała jak wrócić do domu, nie miała czym wrócić do domu i prosiła mnie, czy po nią mogę przyjechać, bo szpital nie jest w stanie zagwarantować nawet o własnych siłach, ona jeszcze nie mogła chodzić, żeby wróciła do domu, więc to tak wygląda cała ta medycyna, o której oni tak pięknie mówią.
Hasło Wojdurza, tak. Proszę księdza, ksiądz jest w jak dużej miejscowości, czy w dużym mieście? W jakim?
Bardzo dużym. Ono może tak nie wygląda dużo, bo wyczytałem, że tam ponad 300 tysięcy. Santiago de Cuba, ponad 300 tysięcy. Santiago de Cuba to jest drugie miasto pod względem wielkości na Kubie,
nawet pierwsza stolica,
to była pierwsza stolica Kuby. Przy czym to miasto jest bardzo duże, ale po nim nie widać, oni mieszkańców jest bardzo dużo, bo oni także tak powiem mieszkają w Kubańczycy, w jednym mieszkaniu tam żyje babcia, ciocia, wujek.
O, to już dotykamy rodziny, bardzo dobrze, tak. To przejdźmy wobec tego do tego tematu, który mnie najbardziej interesuje i o którym prosiłam księdza zresztą, żebyśmy o tym przede wszystkim mówiła, mianowicie do rodziny. Dzisiaj w Toruniu i w wielu miastach też, zresztą paru tygodni też, są marsze dla życia i rodziny. Właśnie...
I chwała Panu, trzeba afirmować.
Tak, po audycji zaraz pobiegniemy. Na marsz. W Toruniu zaczyna się, w tej chwili trwa msza święta w katedrze świętych Janów, a o godzinie 14 rozpoczyna się marsz. Mam nadzieję chociaż chwilę uczestniczyć w nim. Też dlatego chciałabym, żebyśmy w tej audycji powiedzieli o rodzinie, a szczególnie może o sytuacji dzieci. Jaka jest struktura rodziny? Tu już ksiądz powiedział, że w jednym mieszkaniu kilka pokoleń może żyć.
Tak, tak. Tak to najczęściej wygląda, bo są problemy, że tak powiem, lokalne. Niemniej jednak to, co się ten system się tak długo tam utrzymuje, co się myślę udało bardzo dobrze niestety władzy zrobić, to rozbić, a nawet zniszczyć czy zabić rodzinę na Kubie. Na Kubie nie ma rodzin. Ja przez 2 lata wraz z kolegami byliśmy świadkami tylko jednego zawarcia związku sakramentalnego, ale tam nawet żyją ludzie bez ślubów cywilnych. Zresztą tam są wolne związki. Najczęściej matki wychowują same dzieci, a mężczyzna ma kilka kobiet i po drodze ma kilka dzieci. To jest normalne, to jest powszechnie akceptowane i niejednokrotnie pytając właśnie kobiet, dlaczego ona bierze mężczyznę, który już ma 3 dzieci, ona zawsze ma nadzieję, że ona będzie tą ostatnią, ale szuka też takiej pomocy i wsparcia, że mężczyzna może
zabezpieczenia.
Może nie wymaga cudów, tylko tych podstawowych takich potrzeb, także chociaż troszeczkę tego jedzenia przyniesie do domu. O to te kobiety tak naprawdę zabiegają. Bo najczęściej one są najbardziej pokrzywdzone. One same wychowują dzieci, a niejednokrotnie bywa tak, że nie są w stanie ich wychować czy utrzymać i musi podjąć bardzo trudną decyzję, że zostawia siostrze albo zostawia mamie, czyli babci i wyjeżdża gdzieś do innej prowincji ciężko pracować, żeby zapewnić chociaż ten minimum, żeby te dzieci z głodu nie przymierały, żeby miały co jeść. Że obraz rodziny jest bardzo smutny, bardzo przykry. Oni są rozproszeni, dlatego też do końca sobie nie ufają też, ale to dzieli rząd, no to takie jest działanie tego rządu, tej władzy.
Troszeczkę diabelskie, bo diabeł to ten, który dzieli, prawda? Proszę księdza, że przecież w Polsce również jest mnóstwo rodzin, gdzie związków tak zwanych, prawda? Z tym, że raczej są to związki może bardziej stałe w porównaniu z tym.
Tak, tak, to jest zupełnie bez porównania. Tam są krótkotrwałe, tak? Bardzo zmienne. Co więcej, powszechnie akceptowane jest na przykład, że kobieta wie, że mężczyzna ma inną rodzinę i ma nawet tam dzieci i się na to godzą. Dla nas, Europejczyków, no dla Polaków, gdzie mamy ten świat wartości i obraz rodziny takiej tradycyjnej, normalnej, to jest nie do pomyślenia. Ale po prostu oni tak funkcjonują.
Ale to wynikałoby z tego, ja przynajmniej taki wniosek wysnuwam, że pozycja kobiety jest, no nie jest za wysoka. Jest,
no raczej, bardzo, bardzo...
Jeżeli się kobiety na to godzą.
No tak, kobiety są przy tym wszystkim, uważam, no tak, pozycja jest bardzo niska. One są zastraszone, one też mężczyźni się boją. Mężczyźni są w stosunku do nich bardzo agresywne, tak jak te kobiety mówią. Oczywiście są nieodpowiedzialni, że tak jak mówiłem, mają te dzieci, zostawiają, idą do innej i zostawiają te kobiety. To po pierwsze. Poza tym, no tak brzydko mówią kobiety na facetów, na mężczyzn mówią macio, macio. No.
Tak.
A tak samo nazywają świnie. Przepraszam za kolokwializm, ale no niestety nie mają mężczyźni u kobiet wielkiego szacunku i zawsze podkreślają, że mężczyźni są na kubie bardzo nieodpowiedzialni i no nie szanują kobiet i taki, zresztą przygotowując się nawet nie tyle, co przygotowując nawet wolałem tego nie wiedzieć. Wczoraj wyczytałem w internecie, że w ubiegłym roku chyba około 200 kobiet na Kubie w ogóle bez śladu zaginęło. I w tym 20 parę kobiet w moim mieście. Nawet tego nie wiedziałem i wolałbym tego nie wiedzieć. Ale pozycja kobiety jest bardzo, bardzo niska.
Ja myślę, że ten problem jest bardzo też złożony, bo to też nie można pewnie, proszę księdza, na pewno ksiądz się ze mną zgodzi, na pewno nie można tylko powiedzieć tak, że tylko za to odpowiada jakoś psychika czy pewna kultura, że to mężczyzny, prawda, że to jest problem bardziej złożony jeszcze pewnie, tak?
Ja jestem tam 2 lata, ja się cały czas tej Kuby uczę i ona mnie z każdym dniem ona mnie zaskakuje, odkrywam nowe rzeczy, które dla nas, no zdroworozsądkowych ludzi, z jakimś tam kodeksem moralnym, z jakimś światem wartości, to naprawdę no, jest przewrót kopernikański. To ciężko zrozumieć. Te ich funkcjonowanie, ich sposób bycia, życia, podchodzenia do życia i do drugiego człowieka. Bardzo przedmiotowo te są kobiety traktowane przez mężczyzn.
To pewnie dzieci również, co? Czy nie? Czy nie? Czy to no, się dzieci, przekłada na
sytuacja
stosunek do dzieci?
Dzieci to tak naprawdę jest najbiedniejsza, tak? No bo mówię, one są najczęściej wychowywane przez mamę czy przez babcię, bez ojca. Pozbawione tak naprawdę dzieci są wszystkiego. One nic na tej Kubie nie mają. Tak, nie mają telewizoru, żeby bajkę obejrzeć, nie mówiąc o komputerach czy telefonach, bo to jest poza zasięgiem ich możliwości i marzeń, ale nawet zwykłych zabawek nie mają. Najczęściej nawet ubrań nie mają. Jedne buty mają do szkoły, prawda, bo wchodzą w uniformach, więc muszą mieć buty pełne. No najczęściej przy parafii, czy przy blokach, czy na osiedlu, gdzie widzę, one biegają na boso, chłopcy często bez koszulek. I tak grają w piłkę, i tak grają też w bejsbola, bo to ich sport narodowy. Te dzieci są albo latawcy, puszczają chłopcy, dziewczyny gdzieś tam gumy, bo bawią się tak, jak my się bawiliśmy, prawda, za tamtych czasów, skaczą w gumę. No to jest skakanki jakieś mają ze sztuków porobione.
Tam klimat sprzyja pewnie temu, ale żeby tak być niedoubranym, ale... Ale
no ale nie mają.
Tak,
no,
ale
to niejednokrotnie to przekracza możliwości. Proszę sobie wyobrazić, że średnia pensja na Kubie to jest 4000, nauczycielka taka zarabia, tak? U mnie ze wspólnoty pytam, to jest 4-4,5 tysiąca peso. I tyle potrafią buty kosztować, jedna para butów. No jak żyć, jak funkcjonować, jak nie masz rodziny za granicą, jak ci nikt nie pomoże, to trudno nazwać to życie, to jest tylko taka... No brzydko mówiąc, wegetacja. Oni żyją z dnia na dzień. Oni tylko, nawet idąc na zakupy, tak jak my mówimy, idę na zakupy, to oni mówią, me voy a buscar comida, idę szukać jedzenia.
Aha,
i rzeczywiście szukać. To jest wieczne takie poszukiwanie. Zapewnianie takich podstawowych swoich potrzeb. I zresztą jak im się coś uda załatwić, jak oni to mówią, tak, my mówimy kupić i się najedzą, a to najczęściej jeden posiłek dziennie, ryż jakiś z fasolą, to wtedy mają wielką radość i mówią: Padre, mi barriga llena, corazón contento, że mój brzuch pełen, serce szczęśliwe. Smutny jest to obraz i niestety dzieci w takich środowiskach, w takich rodzinie dorastają.
Proszę księdza, ale ksiądz mieszka i pracuje w dużym mieście. Tak sobie pomyślałam, cóż jest na prowincji. Ale przejdźmy...
Tak, no ale obsługujemy, mamy 30 wspólnot. Moja najdalej oddalona wspólnota to jest 150 kilometrów od miasta Santiago de Cuba. Oczywiście jak mamy ropę, bo z tym jest wielki problem, a teraz nawet kryzys totalny na Kubie, no to wizytujemy, odwiedzamy, tam sprawujemy mszę świętą, katechizujemy i z tymi ludźmi się spotykamy. A dokładnie, w mieście to sobie jeszcze coś tam zakombinują, a na wsi najczęściej to, co matka natura da. W morzu łowią ryby, wypływają też dzieci. Taki obraz, czasami jadąc, to wolę tego nie widzieć, jak dzieci wypływają na takich dętkach w morze i mają żyłki w ręce i łowią rybę, tak? I pół dnia, żeby cokolwiek złowić i żeby było coś do jedzenia. No niestety tak, dzieci też pracują na wsi. Często ciężko w górach.
Ale jak w tej rzeczywistości być misjonarzem, głosić Chrystusa? To wydawałoby się, że najpierw trzeba by zaspokoić te wszystkie
potrzeby. No tak. I na ile i jak możemy, no tak, to staramy się, prawda, zaspokajać choćby te podstawowe, szczególnie tam do dzieci, kiedy przychodzą na katechezę. Oczywiście dzieci przychodzą, my nie mamy prawa chodzić do szkoły, więc dzieci przychodzą do nas, do parafii, bardzo chętnie na katechezę, bo zawsze po katechezie jest merienda, jest jakieś jedzonko, co siekolwiek uda, więc dzieci są szczęśliwe. Też mamy jakiś rzutnik, możemy puścić im jakąś bajkę czy filmik jakiś, więc bardzo chętnie przychodzą. Też są, młodzież nam pomaga, są różnego rodzaju animacje, śpiewy, zabawy, więc te dzieci bardzo chętnie przychodzą do kościoła, do wspólnoty. I co więcej, to są takie małe misjonarze. Często bywa tak, że one się przygotowują przez rok czasu albo dłużej do chrztu, czy tam do Komunii Świętej, no i wtedy zapraszam swoich rodziców, którzy gdzieś tam na peryferiach są z dala od kościoła i wtedy przychodzą, są szczęśliwe, są wzruszone, są radosne i Pan Bóg czasami sprawia, że te serce też się otwiera na Pana Boga i ktoś we wspólnocie zostaje i widzimy, jak przychodzi z dzieckiem później do kościoła, więc to taka wielka dla nas też radość, że nie rodzice dzieci przyprowadzają, tylko dzieci. Tak, Pan Bóg działa przez dzieci i dzieci przyprowadzają niejednokrotnie rodziców bądź babcie do kościoła, z czego bardzo się cieszymy. A pomoc, no, oni tak kojarzą nas też, jako patrzą jako misjonarzy, ale też jako Europejczyków, białych
tak,
ludzi.
Tak, że jesteście bardzo bogaci, pewnie.
Że jesteśmy, tak, takie wyobrażenie mają. Prawda, teraz wyjeżdżając nawet do Polski na urlop, to niektórzy, prawda, mieli takie marzenia, żebym im po laptopy przywoził telefony, nie wiadomo, niektórzy, no, mają niektórzy internet, no to widzą, że inaczej się żyje, ale oni myślą, że to tak wszystko z nieba spada, że to wszystko tak łatwo jest dostać, że to za darmo chyba najlepiej. No takie wyobrażenie te dzieci też mają, prawda? Ale rozumiem, są dziećmi, każdy kiedy widzi, no to u nas też dziecko widzi cokolwiek, to mamie robi awanturę,
tak,
prawda?
To jest spragnione tego.
Jest spragnione, tak. A te dzieci tak samo. Tym bardziej może też nie doświadczają tej miłości, czułości w tych rodzinach, więc może i w tych dobrach by znaleźli jakieś tam swoje szczęście.
Tak. Rozumiem, że dominującą religią jest chrześcijaństwo na Kubie?
No tak, do końca, jakbyśmy przeczytali, z tym się całkowicie zgadzam, to jest 60% podobnież na ludzi jest ochrzczonych na Kubie, ale to są starsi ludzie, którzy zostali kiedyś ochrzczeni, ale później, jak wiadomo, był ten czas taki trudny, kiedy podziękowano księżom, misjonarzom, siostrom zakonu, kiedy się zabierało budynki, no to ta wiara została w jakiś sposób uśpiona. Ona się powoli na nowo, ludzie się otwierają na Pana Boga, szukają Pana Boga. Ale czy praktykujących jest tylko 1,5%?
Aha.
Myślę, że największym takim nawet zagrożeniem no to jest santeria na Kubie. To jest taki afroamerykański kult wierzenia, połączenie powiedzmy tych wierzeń afrykańskich z niektórymi prawdami wiary katolickiej. Więc tego jest najwięcej. Bardzo, bardzo szerzącą się teraz wspólnotą są protestanci. Oni widzę przez te 2 lata, jak choćby na tych wioskach, oni mają więcej takich możliwości, ich jest więcej i te wspólnoty się bardzo mocno rozwijają na Kubie niestety.
I mają materialne może wspólnoty,
nawet
też.
Tak, no bo nas misjonarzy jest bardzo mało. My nie mamy takiej możliwości odwiedzania systematycznie tych ludzi, że co tydzień, prawda? Bo mówię, są przeszkody choćby dlatego, że nie mamy ropy. Poza tym jest nas 3, tych wspólnot jest bardzo dużo, a tych protestantów jest więcej. I widać, jak oni nawet od nas przyjmują czasami ludzi. Bo jest ignorancja religijna. Ludzie tak do końca czasami nie widzą różnic między tymi. Tu się modlą, a tam jeszcze więcej troszeczkę poklaszczą, poskaczą, jak to u protestantów ta liturgia tak wygląda, tych krzyków, więc to im się też podoba i niestety dużo odchodzi też od nas do protestantów. A katolików tylko jest 1,5% ludzi na Kubie. Są, oczywiście jest duża różnorodność też między diecezjami. W naszej diecezji Santiago de Cuba to za wielu ludzi praktykujących nie ma. Ja myślę, że na terenie naszej parafii pewnie około 60 tysięcy ludzi mieszka, jak nie więcej, a przy wszystkich, jakbyśmy z tymi wspólnotami policzyli, no to nie wiem, czy by było 1000 ludzi.
Aha.
Nawet nie 1000 to nawet nie, że te wspólnoty są bardzo małe.
Mhm.
Więc potrzeba misjonarzy, pracy jest bardzo dużo. Pan Bóg chce działać, tylko no brakuje tych kapłanów na Kubie. A ta sytuacja, która dzisiaj jest społeczno-gospodarcza, przyczynia się do tego, że misjonarze już też nie wytrzymują i wyjeżdżają z Kuby w tym roku.
Zbyt trudne warunki, tak?
Zbyt trudne warunki. Czterech Polaków w tym roku już kończy swoją posługę, nie przedłuża kontraktów. Ale no rozumiem, sytuacja jest każdego miesiąca coraz trudniejsza.
Tak.
Człowiek musi, prawda, jak tu służyć, jak tu pomagać innym, prawda, jak sam walczysz niejednokrotnie o przetrwanie, żeby cokolwiek kupić, żeby cokolwiek zdobyć.
Proszę księdza, chciałabym jeszcze księdza zapytać o sytuację. Już ksiądz o tym troszeczkę powiedział, że te rodziny często mieszkają w jednym mieszkaniu, wielopokoleniowe, ale czy ksiądz jakoś zauważył, bo nie wiem, czy jest też taka forma, że kapłan jest zapraszany do domu, żeby udzielić sakramentów komuś starszemu czy choremu. Jak to jest? Jak jest ze wsparciem?
Jeżeli chodzi o zapraszanie kapłanów, to w ogóle to trzeba mieć świadomość tego, że Kubańczycy, pomimo że są serdeczni, są otwarci, do domu tak do końca nawet siebie nie zapraszają. To wynika z tego, z tej biedy, że oni nie mają zazwyczaj, nawet w tych domach czasami nie ma gdzie usiąść. To jest jedna sprawa. Oni nie mają czym uraczyć, bo niczego nie ma. Ale jeżeli chodzi o chorych z naszej wspólnoty, to oczywiście odwiedzamy. Odwiedzamy, jak ktoś jest chory, to nawet czy chce, czy nie chce. Ja pracuję z taką siostrą Lourdes, ona jest z Ekwadoru, bardzo gorliwa. Ona już tam parę lat pracuje, ona wszystkich zna, więc odwiedzamy przynajmniej 2 razy do roku, to obowiązkowo, ale nawet i w ciągu roku idziemy wtedy z sakramentami do tych chorych. Często to są tylko jedna osoba, na przykład wierząca i praktykująca jest w rodzinie, ale wszyscy mają wielkie poszanowanie, jak ksiądz przychodzi do tego domu.
Mm-hmm.
A chory się cieszy wtedy, kiedy bo ma okazję porozmawiać, zanosimy Pana Boga, zazwyczaj też idziemy z jakimś prezentem, z jakimś darem dla tych chorych, więc cała rodzina się też cieszy.
A jeżeli chodzi o niepełnosprawne dzieci, czy też na katechezę docierają dzieci z niepełnosprawnością, czy z niepełnosprawnością intelektualną?
Ja powiem tak, no to jest takie smutne, ale ale prawdziwe, mianowicie, no ja w mojej wspólnocie mam tylko jedną dziewczynkę, bardzo, bardzo kochaną, pięknie utalentowaną muzycznie, jest niewidomym dzieckiem. Ale jeżeli chodzi o Kubę, no niestety na Kubie nie spotkamy wielu ludzi niepełnosprawnych.
No niestety, powinniśmy się cieszyć, proszę księdza. Dlaczego ksiądz mówi niestety?
No niestety, no bo o tym nikt nie powie, no jako misjonarz to mogę powiedzieć, że na Kubie wiemy, że jest dozwolona aborcja. I jak są jakieś badania prenatalne i jakieś wady się wykrywa, no to...
Tak,
to od razu się, że tak powiem...
Dokonuje aborcji,
mhm. Dokładnie. Mhm. Więc nie ma, jeżeli chodzi o dzieci, to naprawdę... W mojej wspólnocie jeszcze na wsi też odwiedzam, tu jest jeden chłopczyk, który jest niepełnosprawny, a tak to naprawdę, proszę mi wierzyć, że rzadko, żeby spotkać osoby niepełnosprawne. Dużo jest chorych ludzi starszych psychicznie i nawet w średnim wieku, ale to wynika z tego ciągłego stresu, nerwów, no z prozy codzienności, że tak powiem, ci ludzie ani witamin nie mają i wieczny stres, więc dużo ludzi psychicznie chorych jest na Kubie. A jeżeli chodzi o dzieci, no to mówię, rzadko się człowiek z takimi spotyka z racji, że jest aborcja dozwolona, zresztą to jest bardzo smutne, ale to też nikt tego nie powie, ale co trzecie, statystycznie mówią, że co trzecie dziecko na Kubie się rodzi. Oni często aborcję w ogóle traktują jako normalny środek antykoncepcji. Bardzo smutne, to jest bardzo smutne. Ilu młodych kobiet poddaje się aborcji.
Tak, to myślę, że to jest ten trend, który w tej chwili jakoś tak szaleje na świecie. Czasami się tak zachwycamy. Ja całe życie pracuję wśród osób z niepełnosprawnością i wiadomo, że ten problem jakoś tak człowiek wiele widzi z wielu stron i czasami się zdarzają takie zachwyty, że gdzieś tam na zachodzie, w jakimś kraju, że właśnie nie ma dzieci niepełnosprawnych, a to wynika z tego,
że nie pozwala
się po prostu tym dzieciom urodzić. Zwyczajnie musimy o tym wiedzieć.
No to tak, bo taka jest prawda. Tak. To tak było już w starożytności, prawda? Tylko wtedy jeszcze bardziej brutalne było, że dziecko się rodziło. Jak było niepełnosprawne, to szybciutko z nim kończono, prawda? Mm-hmm. Dzisiaj no, są te badania prenatalne i wtedy, no, jak dziecko jest chore, to niestety tak postępowy, tak nowoczesny świat chce być taki modny, że dla takich ludzi się wyklucza tak, od samego
Kuba
początku.
Kuba jest biednym krajem, ale to jest trend powszechny, przecież bardzo bogaty
kraj. Oczywiście, no, Kuba jest biednym krajem, ale oczywiście władza gwarantuje, jeżeli chodzi, w ubiegłym roku był referendum, nowy kodeks rodzinny, no to przecież Kuba chce być postępowa, chce być nowoczesna, do świata porównywać i między innymi tam pozwolenie na aborcję, na legalizowanie związków też tej samej płci, nie ma problemu, tak samo jak zgoda jest na te surogatki, żeby rodziły dzieciom. Oni to tak nazywam jaką teraz zapomniałem tą nazwę, ale to było, o, to jest tak, ciąża solidarnościowa, mi się przypomniało, ciąża solidarnościowa.
O, no właśnie, tak.
No, taka solidarność w tym, nie?
Tak.
Więc troszeczkę, tą rodzinę troszeczkę też, taką tradycyjną, katolicką rodzinę troszeczkę na Kubie się no też próbuje zniszczyć, tak. Nawet prawnie.
No to cieszmy się, że my możemy jeszcze jakoś tak afirmować.
Chwała Panu. Tak, desakralizacja prowadzi do dehumanizacji i jak prawda zniszczy się rodzinę, to zniszczy się ducha narodu. To dziękujmy Bogu, że są ludzie, którzy o rodzinę się troszczą, że traktują to jako podstawowa komórka społeczna, jak szkoła bogatego człowieczeństwa, że się to co Jan Paweł II promował rodzinę.
Tak.
No,
jako tą
chwała Panu, żeby tak było.
Tak. Źródło życia właściwie.
Źródło życia.
Tak, oczywiście. Tak. I nie traktujmy tego, że to nam się po prostu należy i tak dalej. To Musimy być odpowiedzialni tu każdy na swoim, w swoim miejscu, w którym jest, prawda?
Tak, modlić się za rodzinę, troszczyć się o rodzinę, zabiegać, żeby rodziny trwały, pokonywały wszelkie trudności, przeciwności. Tutaj mamy wiele w Polsce, wiele różnych form wsparcia rodziny i chwała Panu, bo no, rodzina to siła narodu.
Tak.
No, ja widzę, obserwuję od 2 lat, nie ma rodzin. Ci ludzie nawet nie potrafią się, że tak powiem, postawić, zmobilizować, zebrać, żeby walczyć o swoje tak prawa. Bo są, że tak powiem, rozbici.
No nie ma
w tych
tej tkanki,
to
która by łączyła
wynika.
Po prostu ludzi. Tak, oczywiście. Księże doktorze, już jest 35 minut po 13. Właściwie o tym czasie to już dajemy głos radiosłuchaczom, ale ja jeszcze, tak jak zwykle, jeszcze spytam księdza, naświetlił nam ksiądz tę sytuację, w którym ksiądz jest, pracuje i stara się głosić miłość Chrystusa, bo to o to chodzi przede wszystkim, prawda?
Tak. Żeby tak, jest wiele serc, które czekają na Ewangelię i po to misjonarz jest posłany, żeby świadczyć słowem i czynem o Panu Bogu, który też ich bardzo kocha, tak? I też chce ich zbawić i chce im pomagać.
I żeby ta miłość też jakoś nas, trafiając do nas, żeby nas zobowiązywała do doświadczenia miłości, prawda? Bo to o to chodzi.
Tak.
Ale chciałabym zapytać, jak można pomagać misjonarzom, jak można księdzu pomóc, bo już tu na początku audycji zrobiłam taką myśl, poddałam, że trzeba się modlić, wspierać misjonarzy. Czasami w takich trudnych sytuacjach, czy ksiądz ma taką świadomość, że ktoś się modli za księdza?
Tak, przede wszystkim właśnie w tej parafii, gdzie tutaj dzisiaj jestem, tu mam Różę Różańcową, która mnie wspiera.
I
w Gostkowie, tak. Róża Świętej Faustyny, dokładnie w Tużnie. I też przyjechałem tu w duchu wdzięczności, miłości podziękować, bo naprawdę misjonarz niesiony na skrzydłach modlitwy pokonuje te wszelkie trudności, przeciwności dnia codziennego i losu, ale też nie traci nadziei, że jednak warto, że czasami trzeba rzucić serce za przeszkodę, że nie jestem sam, jak to afrykańskie jedno powiedzenie mówi, że jak człowiek idzie sam, to idzie szybko, a jak idzie we wspólnocie, to dochodzi daleko, że ja nie jestem sam, że są ludzie, którzy ofiarują swoje cierpienie, swoje modlitwy, modlą się za misjonarzy, że chcą, żeby jak najwięcej ludzi poznało Pana Jezusa, doświadczyło, prawda, chcą być takimi misjonarzami, nie każdy musi wyjechać na misję, żeby być misjonarzem, ale można też o misjonarzach pamiętać, można ich wspierać modlitwą i w ten sposób umacniać, bo to naprawdę jest bardzo ważne, żeby człowiek też nigdy nie zwątpił w sens tego wszystkiego, co robi, prawda?
Też od czasu do czasu.
A są takie sytuacje, że człowiek czasami, bo są trudności, przeciwności, że czasami człowiek chciałby paszport wziąć i uciekać stamtąd, tak? Ale mówi, przecież Pan Bóg mnie tu przysłał. Są ludzie, którzy się za mnie modlą, którzy mnie wspierają i chcą, żeby no, jak najwięcej ludzi poznało Chrystusa, zostało ochrzczonych, włączonych do wspólnoty Kościoła. No wszyscy jesteśmy, Kościół jest natury misyjnej. Dziś Pan Jezus też mówi do apostołów, tak jak mnie Ojciec posłał, ja Was posyłam. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody cały czas. Te słowa są aktualne i Pan Bóg posyła i wielu ludzi się w te słowa głęboko wierzy i modli się za misjonarzy. I chwała Panu. Ja tu bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchają, chorzy, cierpiący, swoje cierpienie, które ofiaruje się w intencji Kościoła, w intencji misji. Naprawdę jesteśmy Wam bardzo, bardzo wdzięczni. Nawet nie wiecie, jaka to jest siła, jaka to jest moc. I dziękuję za to i też modlę się za wszystkich, którzy misję wspierają i się za misjonarzy modlą.
Tak, księże doktorze, czasami w naszych parafiach kilka razy do roku przynajmniej są jakieś, no w mojej parafii to częściej, są zbierane środki materialne dla misjonarzy, ale też ksiądz na pewno, kiedy przyjeżdża na urlop i spotyka się w poszczególnych parafiach, z wiernymi na pewno podchodzą do księdza ludzie i pytają, jak można materialnie pomóc. Czy
to jest wielka pomoc, bo rzeczywiście człowiek sam nic nie może za bardzo w takim biednym kościele, no bo ten kościół kubański, trzeba powiedzieć, jest biedny. Tam nie ma ofiar, tam nie ma intencji. Tam ludzie przychodzą, żeby otrzymać, prawda? Nawet nie prawda, tylko po prostu wiedzą, że my, szczególnie jak jesteśmy Europejczykami, no... Że my mamy więcej, prawda? I dzięki ludzkiej życzliwości, dzięki Panu Bogu i ludzkiej życzliwości ta misja jest utrzymywana, są pracownicy utrzymywani, prawda, kościoła, kuchnie, prawda, szpitale. My akurat nie możemy, na Kubie takich rzeczy nie ma, ale w Afryce, prawda, i szpitale, i szkoły, i sierocińce mają i wiele pięknych inicjatyw i to tak naprawdę dzięki Bożej łasce i ludzkiej życzliwości. To wszystko jest z tych właśnie tac, które są zbierane w ciągu roku. A tu oczywiście można indywidualnie też misjonarza wspierać, czy zamawiać msze święte, czy jak ktoś ma jakąś możliwość i chce pomóc, bo potrzeby są wielkie. No ja przyjeżdżam na wakacje, no nie tylko, prawda, odpocząć, ale nie ukrywam, że jak w niedzielę jakiś proboszcz mnie zaprosi, to jadę i chętnie dzielę się posługą i też proszę o wsparcie, żebym mógł przez rok czasu kolejny funkcjonować, żyć i przede wszystkim pomagać ludziom. Tak.
Czy ksiądz zostawiłby tutaj u nas w studiu swój telefon po to, żeby jeżeli ktoś zechce do księdza zatelefonować i porozmawiać? Oczywiście
to jak najbardziej,
od jutra.
Jak najbardziej można. Ja jestem jeszcze w Polsce do początku lipca. Jakby ktokolwiek chciał pomóc w jakikolwiek sposób, to może zadzwonić. Czy mszę zamówić? Nie ma problemu.
To czy poda ksiądz telefon swój teraz na antenie?
Tak, mogę podać.
Proszę bardzo.
Tak. 669.
Tak.
904. 563.
Proszę księdza, proszę państwa, to telefon do naszego gościa. Jeżeli ktoś chciałby z księdzem nawiązać kontakt, ale to od jutra, to na pewno będzie tak, ja już mówię za księdza naszego gościa, że nawet jeżeli by państwo się nie dodzwonili, to ksiądz na pewno odzwoni i na pewno nawiąże kontakt z tymi osobami, które zechcą zatelefonować. A teraz, księże, doktorze, na teraz dziękuję, ale proszę nie odchodzić od telefonu. Teraz oddamy głos naszym radiosłuchaczom. Może ktoś zechce z nami rozmawiać, przede wszystkim z księdzem oczywiście. Drodzy państwo, dzisiaj naszym gościem jest misjonarz na Kubie, ksiądz doktor Adam Czerwiński, kapłan naszej diecezji, to znaczy diecezji toruńskiej, od 2 lat posługujący na Kubie. Można telefonować tu do studia i rozmawiać z księdzem. Nasze telefony 56 655 23 55 i drugi telefon dla Polski Południowej 655 23 56. Dwa telefony w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dwa numery telefonu dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Przypomnę, że gościem naszym jest ksiądz dr Adam Czerwiński. Po tej dawce, dużej dawce informacji od księdza Adama Czerwińskiego odbieramy telefony. Halo, słuchamy? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę księdza, tak słucham i serce mi się kraje. Kraje po prostu. Chciałabym księdzu jakoś pomóc i tutaj później słuchałam. Ksiądz mnie dobrze słyszy, bo ten telefon
tak,
nie wiem,
tak,
czy
tak,
dobrze.
Słyszę, tak.
Dobrze, więc już tu zapisałam księdza telefon, ale też chcę przedzwonić, bo wysyła mi tu i tu i tam i tu, ale to, co się tam u księdza robi, no to przechodzi przez mój rozum okropnie. Więc chciałabym, to może ja może do księdza zadzwonię w tygodniu, przesłać kwotę pieniążków.
No to, proszę, jak to proszę zadzwonić w tygodniu, nie ma problemu. To wtedy powiem, w jaki sposób można pomóc. I będę bardzo wdzięczny, a szczególnie ci ludzie, którzy też czekają na pomoc. Tak. Bo oni wypisują do mnie każdego dnia, prawda,
rozumiem,
zawsze ojcze
to... Rozumiem, bo jak ksiądz jeszcze mnie słucha? Nie.
Tak, słyszę cały czas.
Bo u mnie bardzo słabo słychać. Może gdzieś nacisnęłam. Więc ja mówię, że no nie będąc się chwaląc jej na świat i Afryka i to już od lat wysyłam, więc coś na bok odłożę na jakiś czas i zacznę wysyłać tam na tą Kubę, bo to się nawet nie mieści, no nie mieści się w moim sercu, żeby tak było, tak na świecie.
No,
Jedni ludzie mają, że wychodzi uszami, czubkami, a drudzy nie mają w ogóle.
No,
więc
tak
chętnie
jest.
Pomogę. Także ty na tyle i zadzwonię do księdza.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
I z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy. To tak to jest. Pani powiedziała, że się nie mieści w głowie. Ja też jak usłyszałam księdza, to też księża Adamie nie mieściło mi się w głowie, bo jak mówię, miałam obraz Kuby, no właśnie, taki bardzo powierzchowny. Szczególnie nie myślałam, że jest taki problem z produktami żywnościowymi, że jest taka bieda, jakoś tak.
Bieda bardzo, straszna bieda, a teraz, no mówię, nawet już podstawowym takim produktem to był ryż, a teraz nawet jest tak drogi, że ci ludzie już mają problemy nawet, żeby kupić ryż, to jakbyśmy mieli...
Księże, mamy telefon,
problem...
więc tak, odbierzemy, tak? Dobrze, uh-huh. Żeby nam się słuchacz nie rozłączył. Halo?
Szczęść Boże. Proszę księdza, ja chciałam prosić, żeby powtórzyć numer telefonu do księdza misjonarza.
Proszę bardzo, księże Adamie, powtórzmy.
669.
Tak.
904.
Tak.
563.
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie, nie przeszkadzam. Z Panem
Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo serdecznie. Ja myślę, proszę księdza, że w tych telefonach, które będą do księdza, na pewno ksiądz będzie musiał nam nowo opowiadać o tych warunkach i pewnie ksiądz powie więcej niż tutaj mógł na antenie, ale odbieramy telefon, nie chcę rozwijać. Tak, słucham.
Szczęść Boże nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiekowe.
On jest tak mało Polski. Ja też tak słucham i też tak powiem szczerze, że jak właśnie pani Barbara...
Słabo panią usłyszę, nie wiem dlaczego.
Natomiast mam konkretne pytanie do gościa, bo ja tam też zadzwonię prywatnie, natomiast w tygodniu,
tak?
Żeby nie zabierać czasu. Natomiast bardzo chciałam zapytać tylko, czy... Bo tam posyłam ja na kościół... Pomoc kościołowi w potrzebie. Czy na przykład jest taka możliwość, żeby właśnie taką drogą też, czy by
o,
na
właśnie, bardzo dobre pytanie.
Mhm. Nie, no Kościół, pomoc Kościołowi w potrzebie, no co oni, że tak powiem, teraz chyba Syrię wspierają,
tak,
nie?
Tak, jest taka...
To ja jako misjonarz, no nie mogę pisać żadnego projektu do
dobrze,
do tej
już
organizacji.
Rozumiem. Mhm. Dobrze.
Trzeba
czyli
indywidualnie.
Bardzo dużo mi to pomoże, tak rozjaśnić horyzonty, że tak powiem.
Ale na pewno oni pomagają pięknie. To jest dobra organizacja,
oczywiście.
Pomaga na pewno innym też dobrze i chwała Panu.
Mhm. Tak. Bo właśnie nieraz tak ludzie mówią, że w Polsce jest źle. Ja każdemu, kto tak mówi, to po prostu... Nie wiem, jakich użyć argumentów, tu w ogóle nie ma porównania. Żeby
tak,
tak,
proszę pani, po to są te audycje, po to zaprosiłam księdza, żebyśmy naszą wyobraźnię troszeczkę rozszerzyli.
Tak, postaram się, tak jak mówię, i zadzwonić, i co się zrobić więcej w tej dziedzinie.
No, dziękujemy bardzo, odbieramy tak, następny telefon.
Bardzo dziękuję.
Halo, dziękujemy, pozdrawiamy, halo, słuchamy.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Na wieki wieków, Amen. Pozdrawiamy, witamy.
Dzwoni Jacek z Chicago.
O, witamy pana Jacka.
Bardzo. Bardzo miło.
Także tak po grosku. Bardzo się podobał pani Basiu audycja. Pozdrawiam pięknie ojca Mariusza i księdza Michelasa.
A ja też pana pozdrawiam. Bardzo lubię pana głos, kiedy słyszę od czasu do czasu.
No to Bóg zapuść tak po grosku.
Tak, no właśnie.
Księdza Michelasu, właśnie mam takie pytanie. Tak po hiszpańsku to powiem. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
Mam takie pytanie. Czy zwykła osoba może być misjonarzem, bo krzyczał chwilę, bo tu samolot lata nad moim samolotem, nad moim domem, bo tu jest ten lotnisko Midway. Czy mogą być osoby świeckie misjonarzami? Bo na pewno ksiądz słyszał o tej Helence Kmieć, co była zamordowana w Peru.
Tak,
chyba w Peru, ja się
W Boliwii.
No w Bolivii,
Tak, ale to blisko, tak.
Tak.
Bo jeżeli chodzi o Kubę, no niestety to nie jest tak łatwo dostać. Ja proszę mi uwierzyć, żeby dostał pozwolenie na posługę misjonarza ze strony władzy, żebym dostał te permiso, to czekałem rok czasu.
Aha.
Ale z tego co wiem, to tylko kapłanom dają, ewentualnie siostrom zakonnym, ale jeżeli chodzi o świeckich, to na Kubie nie spotkałem, że tak powiem, misjonarza.
Ale w innych krajach jest to posługa
nie,
taka...
Jest to możliwe i jest to piękne, jest to wspaniałe, że ludzie młodzi chcą po świecie, prawda, jeździć i pomagać ludziom, że zostawiają to, co to tu, rodziny niejednokrotnie, miejsca pracy swoje i jadą pomagać. Wolontariat misyjny jest bardzo piękny i chwała Panu, to też piękne świadectwo.
Tak, dziękujemy bardzo.
Tak.
Panie Jacku, a mogę jeszcze jedno pytanie, księdze
misjonarzu? Tak, proszę, ale szybciej, tak? Panie Jacku, tak, bo mamy jeszcze jeden telefon.
Czy to prawda, że opieka na Kubie jest za darmo, bo tu dużo Amerykanów jeździ na Kubę i czy Kubańczycy lubią Ojca Świętego Jana Pawła II?
Jak najbardziej.
Że Kubańczycy byli słynni z boksu. To tyle.
No tak, znaczy na pewno kochają Jana Pawła II, bo wiele zrobił, to on otworzył, że tak powiem, kościół na Kubie, że ludzie mogą teraz praktykować bardziej swobodnie swoją wiarę.
Pamiętajmy o spotkaniu księża Adamie, to znaczące spotkanie Fidela Castro. Papieżem naszym, z
Ojcem Świętym
Janem Pawłem.
Pamiętają, szczególnie ludzie wierzący. Niejednokrotnie zresztą w domach widzę obrazy Jana Pawła II, plakaty. Chwała Panu.
Dziękujemy bardzo.
To był zapłoć wielki z Panem Bogiem.
Proszę, wszystkiego dobrego z Bogiem, szczęść Boże.
Panie Jacku, pozdrawiamy Pana serdecznie. Z tego, co Pan, jak Pan powitał księdza Adama, to znak, że Pan żyje w Ameryce, żyje w środowisku latynosów. Bo już mówi pan po hiszpańsku. Dziękujemy. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże. To ja mam tylko do księdza takie pytanie. Ja wysłuchałam całą audycję. To się po prostu w głowie nie mieści, że takie cierpienie jest wśród dzieci. Ja dzwonię z Anglii i w związku z tym mam pytanie. W jakich godzinach najlepiej do księdza dzwonić? Jak długo ksiądz będzie w Polsce, żeby można było z księdzem rozmawiać?
Tak, no proszę śmiało dzwonić. Ja jestem w niedzielę posługuję w parafiach, a tak to w tygodniu jestem na urlopie, będę do końca czerwca, więc śmiało można dzwonić, kiedy tylko pani pasuje. Nie ma problemu.
Serdecznie Bóg zapłać, pozdrawiam z Anglii, z Panem
proszę,
Bogiem.
Z Panem Bogiem,
będę
pozdrawiam
na
serdecznie.
Pewno, bo pomaga mi w Afryce, w Indiach, więc też na pewno wspomoże mi księdza na Kubie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo. Tak, przeważnie, jeżeli mamy spotkanie z misjonarzami, to przeważnie to taka informacja do księdza Adama. Przeważnie jednak z Afryki. Tutaj znana jest tu w Toruniu i w tej audycji księdza siostra Zygmunta, która buduje szkołę w Burundi. I jak mówi, ta szkoła budowana jest też dzięki wsparciu naszych radiosłuchaczy. To jest bardzo ważne. Księże Adamie, kończymy nasze spotkanie. Czy na koniec ksiądz zechciałby może jakąś refleksję jeszcze, może jakieś, nie wiem.
Taka refleksja, że przede wszystkim chciałbym wyrazić wdzięczność, że mogłem się podzielić tym świadectwem bycia, życia misjonarzem na Kubie. I taka refleksja, żebyśmy byli wdzięczni, dziękowali Panu Bogu za to, co mamy. że mamy jeszcze rodziny silne. Niech te rodziny będą silne Bogiem, pielęgnujmy wiarę w naszych rodzinach. Kochajmy się, szanujmy i naprawdę bądźmy wdzięczni za wszystko, co mamy. Bo my, jak po 2 latach mogę powiedzieć, że odpowiedzialność za słowa, mamy niebo na ziemi. Ci ludzie, nie chciałbym powiedzieć, że to jest piekło, ale przynajmniej czyściec mają. Mhm. Oni by chcieli 10% tego, co my mamy, a czego nie tak naprawdę nie doceniamy.
I doświadcza tego ksiądz, taka moja, co to ja znaczy? Też jako kapłan... Przepraszam, proszę. Proszę, bo przerwałam księdzu, ojej. I koniec. Przerwałam księdzu. Chciałam powiedzieć, że ksiądz doświadcza tego, jak bardzo destrukcyjna może być sytuacja wtedy, kiedy niszczona jest rodzina, jak bardzo trudno się żyje. Także księże Adamie, tu ksiądz Mariusz próbuje do księdza jeszcze się dodzwonić na tą ostatnią minutkę. Zobaczymy, co będzie. Ale drodzy, halo?
Tak? Tak, tak, tak.
Bo właśnie przerwało. Ja właśnie przepraszam, bo to ja chyba sprawiłam, że weszłam księdzu w zdanie, bo chciałam powiedzieć, że ksiądz naocznie widzi, co to znaczy, jak jest zniszczona rodzina, jak trudno się żyje, prawda?
Tak, tak. To jest bardzo smutny obraz i naprawdę kochajmy się, szanujmy, dbajmy o rodzinę, niech one będą Bogiem silne. Bo to jest naprawdę siła naszego narodu. Rodzina i pielęgnujmy więzi i tą miłość wyrażajmy i bądźmy wdzięczni, że mamy
właśnie,
wokół siebie
doceniajmy
ludzi.
Doceniajmy to. A dzisiaj doceniajmy. I nie tylko dzisiaj w Toruniu zapraszamy na Marsz dla Życia, który się za chwileczkę rozpocznie, ale w innych miastach też. Afirmujmy, pokazujmy, że rodzina to jest, bo pokazujmy bardzo pozytywnie, bo przecież tu nic złego nie robimy, a wręcz przeciwnie. Pokazujemy wartość rodziny w sposób bardzo taki poważny, logiczny, a dodatkowo jeszcze radosny. Prawda?
Tak.
Tak. Dziękuję bardzo, księże Adamie. Drodzy Państwo, gościem naszej audycji był ksiądz dr Adam Czerwiński, kapłan diecezji toruńskiej, aktualnie misjonarz od 2 lat już na Kubie. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego, co najlepsze życzę księdzu.
Ja również dziękuję i
światła
wszystkim,
Ducha
wszystkiego
Świętego,
dobrego.
Błogosławiony,
Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, błogosławionej niedzieli.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za słuchanie audycji, za włączenie się takie aktywne w audycję księdzu Mariuszowi Sokołowskiemu, Chrystusowcowi. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję. Wspierajmy się. Wspierajmy misjonarzy, ale też wzajemnie się wspierajmy. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.